16 minut po północy, 13 niedziela, zwykła 30 czerwca, a my na antenie pragniemy kontynuować temat z rozmów niedokończonych, temat podstawy kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, serdecznie witamy ponownie, już tym razem w dniu dzisiejszym.
Szczęść Boże Ojcze Dawidzie i szczęść Boże Państwu. A ponieważ ojciec Dawid nosi takie wielkie imię, to na pewno będzie nam się tutaj po królewsku debatować.
Amen. Niech tak się stanie, tak imię. Zachwać, profesorze. I temat, który podejmujemy, temat, którym chcemy też ukazywać, jaka jest kondycja, jaka jest sytuacja, która ma miejsce w Europie Zachodniej, aby też może nie tyle wytykać, nie tyle gdzieś, prawda, porównywać, tylko chcemy po prostu wyciągać wnioski, chcemy uczyć się na tych doświadczeniach, prawda, tamtych społeczeństw, chcemy też przeszczepiać to, co piękne i dobre, bo też wiele dobra można wyciągnąć. Tutaj ksiądz profesor podczas naszego dzisiejszego, wczorajszego spotkania na antenie Radia Maria, telewizji Trwam, wiele takich elementów wyłuskał i ukazał. I za to już serca dziękujemy, księże profesorze, że zarówno te do tej pory rozmowy, jak i teraz ten czas, który przed nami będziemy mogli wspólnie spędzić. I to podziękowanie niech popłynie także od radiosłuchaczy, którzy, kiedy odbieramy telefony właśnie, o to także proszą, aby przekazać to podziękowanie za te treści, za tę mądrość i za również to wyważenie w wypowiadaniu się w słowie. Za to.
I tutaj, drogi ojcze Dawidzie i drodzy państwo, warto nadmienić istotną różnicę między krytyką katolicką a krytyką wszelkiego innego typu. Mianowicie, my katolicy, jeżeli nawet dotykamy rzeczy bolesnych, to działamy jak chirurdzy w medycynie. A na czym polega misja chirurga w medycynie? Usunąć z organizmu ludzkiego to, co jest balastem, to, co zagraża organizmowi, to, co przyprawia człowieka o ból. My nigdy w katolickiej krytyce nie potępiamy, my chcemy ocalić, my bolejemy, jeżeli trzeba coś negatywnego powiedzieć. A ponieważ te rzeczy, o których mówiliśmy, może nie wszystkie sprawy były znane, ale problemy jako problemy to są dla opinii nie tylko polskiej, ale i całego Kościoła Powszechnego na całym okręgu ziemskim i na całym świecie znane. Ale tak jak mówię, i to bardzo dziękujemy i drogiemu ojcu Dawidowi i drogiemu ojcu Januszowi, który się ogromnie dzisiaj napracował przy tej subtelności, przy wydobywaniu tej prawdy po prostu z tego stanu rzeczy, a jednocześnie przy takim chirurgicznym, ja to nazywam chirurgią duchową, i sam siebie rozumiem w filozofii jako chirurga filozoficznego. Czyli mnie chodzi tylko o to, żeby oddzielić to, co jest prawdą, od tego, co jest fałszem, czy też i kłamstwem. Czy dobro od zła, to wiemy doskonale, że tak nas uczy Pan Jezus i tylko tak rozumiemy. A ponieważ Niemcy są naszymi sąsiadami i wielu Polaków pyta mnie na przykład na tych moich szlakach wykładowych, także wczoraj w Poznaniu mieliśmy na Politechnice Poznańskiej bardzo ciekawą debatę Przyjdź Królestwo Twoje. Rozważaliśmy ten fragment modlitwy pańskiej i rzeczywiście bardzo ciekawa kwestia i to jestem bardzo, bardzo często pytany o o te kwestie, których dzisiaj dotykamy.
Wspomnijmy jeszcze może właśnie dla tych spośród naszych drogich radiosłuchaczy, którzy nie mieli tej możliwości, aby uczestniczyć w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam Radia Maria w tej poprzedniej części. Co daje nam mandat, aby właśnie podejmować ten temat, prawda, środowiska Kościoła w Niemczech?
To, że w tej chwili jest bardzo taka ożywiona dyskusja nad między innymi relacją pomiędzy kolegialnością w Kościele, czyli relacją pomiędzy episkopatem całego Kościoła, czyli wszystkimi księżmi biskupami, a widzialną głową Kościoła, którą stanowi święty Piotr i każdy jego następca. I to jest jedna z takich bardzo ważnych kwestii, która jest publicznie dyskutowaną i o tym też mówiliśmy, że katolicka nauka mówi nam zarówno święty Piotr, jak też i kolegium dwunastu. A zarazem dla naszych pokoleń jest bardzo ważne, żeby uszanować, przyjąć i utrzymać w świętości urząd Piotrowy, bo urząd Piotrowy pochodzi od Chrystusa i jest z boskiego ustanowienia. I tutaj jeżeli tak słyszymy, że niektórzy księża biskupi w Niemczech mówią, że my już urzędu Piotrowego nie potrzebujemy. I dlatego tłumaczymy, z czego to wynika, a ja może jeszcze dodam to, czego nie powiedzieliśmy w dotychczasowych spotkaniach obydwóch, a mianowicie, że już, drodzy Państwo, w czasie obrad Soboru Watykańskiego II wspomniany ojciec Karl Rahner, ponieważ on był doradcą soborowym kardynała z Wiednia Franza Koeniga i on wraz z niektórymi innymi modernistycznymi teologami proponował, żeby zdemokratyzować Kościół, czyli dokonać decentralizacji Kościoła. A co się kryje pod tymi pojęciami demokratyzacji Kościoła, decentralizacji Kościoła katolickiego? Kryje się pokusa antychrystusowa, można powiedzieć, że wprost diabelska, żeby usunąć albo całkowicie zneutralizować, czyli pozostawić urząd Piotrowy jako etykietę w życiu Kościoła. A przepraszam, tak nie naucza nas Pan Jezus. Pan Jezus nie dla niektórych tylko pokoleń dzieci Bożych w Kościele pielgrzymującym ustanowił urząd Piotrowy, tylko powiedział do Piotra, że aż do dnia ostatecznego, że bramy piekielne tego Kościoła, który on zakłada, nie pokonają. I tutaj pozwolę sobie w tym kontekście na zacytowanie tego ogromnie ważnego dokumentu, który Benedykt XVI właśnie opublikował. To jest ten jego słynny list, i w którym Benedykt XVI stawia takie w trzeciej części następujące pytanie. Co należy robić? Może powinniśmy stworzyć drugi kościół, by wszystko zaczęło działać? Cóż, już podjęto taki eksperyment i już zakończył się niepowodzeniem. Tutaj oczywiście Benedykt XVI tego nie wyartykułował, ale chodzi o kwestię reformacji i jej następstw. I Benedykt XVI dodaje w tym swoim liście: jedynie posłuszeństwo i miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa może wskazać drogę. I tutaj właśnie Ojciec Święty, emerytowany Benedykt XVI, wskazuje, że każda próba zakładania Kościoła pochodzi, jak się w tym dokumencie wyraża, od diabła. Czyli ktoś, kto w XXI wieku chciałby powiedzieć, czy z osób duchownych, czy z wnętrza Kościoła, czy ze strony wrogów Kościoła, że Kościół Chrystusowy założony na świętym apostole Piotrze już nie istnieje, to niestety wprowadzałby wszystkich w błąd i popełniałby poważne przestępstwo w postaci kłamstwa. Kościół jest Chrystusowy i dlatego urząd świętego Piotra przynależy konstytutywnie do struktury prawdziwego, świętego, jednego i katolickiego Kościoła.
Księże profesorze, serdecznie dziękuję za to wprowadzenie i pragnę zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania nocnego na antenie Radia Maryja. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przypomnijmy, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doskonale znany naszym drugim radiosłuchaczom, chociażby z wielu artykułów napisanych, publikowanych w naszym dzienniku, z wielu audycji na antenie telewizji Trwam Radia Maria, za które serdecznie dziękujemy, bo to wielki uniwersytet. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Laurencja z Przyszowic. Pozdrawiam księdza profesora i księdza prowadzącego. Proszę księdza profesora, wyszło takie piękne opracowanie na temat właśnie z tą audycją dzisiejszą, bo już słuchałam o godzinie 18.15, książka pod tytułem Ocaleni z Mauthausen. I to jest historia mówiona, poświęcona tym wszystkim obozowcom, którzy nie wrócili. Kilkanaście dziennikarzy po całej Europie szukali tych właśnie więźniów i znaleźli ponad 100. I na tej podstawie ta książka została opracowana. Jest 400 stron, kosztuje 40 zł. Autorką tej książki jest pani Katarzyna Madoń Mitzner, autorka z Warszawy. I właśnie to jest tak na temat tej właśnie audycji, którą pan ksiądz profesor prowadzi dzisiejszą. Tam można znaleźć wszystkie odpowiedzi właśnie na temat takich, takiej wiary. Książka Piekło Straszne. Ja już ją przeczytałam 2 razy. Ta książka powinna być w szkołach, w bibliotekach i publicznie w bibliotekach i każdy ją ma przeczytać. I tam jest wiara, określenie moje piekło.
Pani Laurencjo.
I polecam tą książkę i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem również pozdrawiamy Panią. Dziękujemy.
Pani Laurencjo, samej tej pozycji nie znam, ale zechcę się zapoznać, ale tak, żeby nawiązać do tych aspektów, to pragnę Państwu zacytować to, co sam Hegel, czyli Niemiec, jeden z najważniejszych myślicieli dla Niemiec, co on sam mówi o Niemczech, o Niemcach także. Proszę posłuchać. On się wyraża, mówi wprost o zatwardziałości niemieckiej istoty. I dodaje, że to jest pierwotny nie do opanowania charakter nacji niemieckiej. Nie do opanowania. Ale co więcej, proszę posłuchać, cytat inny. Niemiec, im bardziej jest on z jednej strony zniewolonym, tym bardziej jest on z drugiej strony rozwiązły. Ograniczoność i nieumiarkowanie, oryginalność jest aniołem szatana, który uderza nas pięściami. Koniec cytatu. To nie jest, drodzy Państwo, moja interpretacja Niemców, tylko tak między innymi charakteryzuje niektórych Niemców, wierzę, że niektórych, ale sam Hegel, który ma w całości niemieckie pochodzenie i odegrał w historii Niemiec tragiczną rolę, właśnie on tak opisuje Niemców. Ja muszę powiedzieć, że to określenie, że Niemiec jest aniołem szatana, to jest to ja ostrzejszego określenia o Niemczech nie słyszałem. A trzeba przyznać, że Hegel właśnie to jest dla mnie osobiście bardzo zaskakujące i dla nas Polaków, że nam bardzo trudno jest zrozumieć Niemców, ale to jest właśnie ciekawe i jeszcze dodaję w innym tomie, w 20 tomie swoich pism, że Niemcy nas we wszystkim zakłamują. Także, a mógłbym jeszcze przytaczać Państwu przeróżne cytaty Fryderyka Nietzschego czy innych Niemców, którzy są z krwi i kości Niemcami i którzy piszą o Niemczech. Niesamowicie zaskakujące oceny Niemców z pozycji samych Niemców.
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Ja pozdrawiam serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego. Chciałam, ja od początku tej audycji nie słuchałam.
A zanim przejdziemy do dalszej części, czy możemy poznać pani imię?
Teresa z Jarosławia.
Prosimy.
I właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tematu, który był poruszany, celibatu. I chciałam zapytać, bo na przykład święty Piotr z Ewangelii wiemy, że miał teściową, ale chodzi mi o to, że czyli po prostu była sprawa zastana, że tak powiem. Pan Jezus potem go powołał. Chciałam zapytać, w którym roku był wprowadzony celibat w ogóle w Kościele katolickim? Bo wiadomo, że od początku nie był chyba stosowany. To tylko chciałam o to zapytać.
Pozdrawiamy serdecznie, pani Tereso.
Pozdrawiam również. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Tereso, na synodzie w Elwirze, ale trzeba przyznać, że ta refleksja, tak jak zresztą Pan Jezus powiedział, że my jako ludzie prawdy o zarówno te prawdy teoretyczne dotyczące treści naszej wiary, jak też i prawdy o naszej postawie moralnej czy dyscyplinie, czyli wymogach prawno-moralnych, które nam Pan Jezus stawia, żebyśmy Go wiernie naśladowali, że Pan Jezus, wiedząc o tym, że my jesteśmy ludźmi, obiecał apostołom i dzieciom Bożym Ducha Świętego i sam Pan Jezus powiedział, że Duch Święty będzie was wprowadzać w pełnię prawdy. Ale, kochani państwo, tutaj nie popełnijmy jednego błędu, który w niektórych środowiskach, nawet tych najwierniejszych i najświętszych naszych katolików, się niestety pojawia. Jest to błąd, który oczekuje od jakiegokolwiek pokolenia katolików, duchownych i świeckich, zupełności w poznaniu prawdy. Nie oczekujmy, kochani państwo, tego. Dlaczego? Bo my będziemy wiecznie prawdę studiować i my będziemy wiecznie się tej prawdy, na przykład o Panu Bogu, uczyć. My mamy status pielgrzymów, a to oznacza, że po prostu jesteśmy w drodze do poznania prawdy i co nie oznacza, kochani państwo, że wszystko, co prawdę stanowi, że my dopiero poznamy. Nie. Pan Bóg nam cały szereg prawd i Kościołowi w historii Kościoła Pan Bóg doprowadził, dopomógł nam swoją łaską wiary do poznania tych prawd, szeregu prawd, i to się nazywa w Kościele dogmatem, że każdy dogmat to jest poznana przez Kościół w sensie ludzkim prawda, i to jest prawda o statusie absolutnej pewności. Tylko jeśli chodzi o prawdy zdogmatyzowane, mamy pewność najwyższego gatunku, natomiast mamy cały szereg zagadnień, które są jeszcze do poznania. Nadmienię choćby jedno z nich, takie miłe zagadnienie, o które nieraz ludzie mnie pytają, dlatego chętnie je nadmienię akurat. Pytany jestem także przez środowiska akademickie, czy dusza zwierzęcia, tego konkretnego, czy ona jest w swojej indywidualności nieśmiertelna. I odpowiadam z obecnego statusu nauki Kościoła, że katolikom wolno twierdzić, bo to jest dyskutowane, tego jeszcze nie poznaliśmy w sensie dogmatycznym, dlatego katolik może rozprawiać w tym kierunku, żeby powiedzieć, że tak, jeżeli masz swojego pieska i go lubisz, to ponieważ Kościół nie zdogmatyzował, to my nie mamy tej pewności, czy ta dusza indywidualna twojego pieska będzie istnieć w Królestwie Niebieskim, czy też nie będzie istnieć. Dlatego my mamy taką możliwość w tego typu przypadkach, że jeżeli ktoś powie, ja ufam, czy mam nadzieję, czy mam wewnętrzne przekonanie, że dusza mojego pieska będzie żyć w niebie, to my nie mamy podstaw, żeby zakwestionować tego jego przekonania, bo ta sprawa jest nierozstrzygnięta. Albo jeżeli ktoś powie, a ja mam przekonanie, że mój piesek ten indywidualny, to jego nie będzie w Królestwie Niebieskim, ale ja będę się cieszyć, że gatunek, że ta dusza gatunkowa tego psa, na pewno ten gatunek będzie istnieć w Królestwie Niebieskim. Albo na przykład, jeśli chodzi o aniołów, to jest taki słynny spór między dominikanami i franciszkanami. Czy anioł, podobnie jak każdy z nas, że my ludzie przynależymy do gatunku istot żywych Homo sapiens, ale każdy z nas jest pewnym indywiduum. Czyli w nas jest ten wymiar gatunkowy, że jesteśmy ludźmi, ale i indywidualnymi. Że ojciec Dawid, chociaż jest tylu ojców redemptorystów na świecie, przepraszam, to jednak ojciec Dawid jest tak oryginalnym człowiekiem i przez to tak oryginalnym ojcem redemptorystą, że drugiego takiego nie ma. I nikt, nawet ojciec dyrektor w swoim geniuszu, i pozdrawiamy bardzo serdecznie naszego drogiego i przezacnego ojca dyrektora, doktora Tadeusza, ale nawet sam ojciec dyrektor nie może zastąpić ojca Dawida. I przepraszam, że tak zuchwale ze studia Radia Maryja tę kwestię nadmieniam, ale żebyśmy zrozumieli, kochani państwo, tę kwestię. A zatem, czy pośród aniołów jest pewna analogia, czy nie, to właśnie jest też pytanie otwarte. I ani dominikanie, ani franciszkanie, przynajmniej dotychczas, nie rozstrzygnęli tego zagadnienia i Kościół nie zdogmatyzował tej kwestii. Więc widzimy, kochani państwo, że my mamy mnóstwo jeszcze spraw, które i dotyczące świata aniołów, i ludzi, i zwierząt, i roślin. Tak też, jak ktoś lubi róże i mówi, ale moja róża jest najpiękniejsza, ale też zastanawia się, czy dusza tej róży, tej oto konkretnej z jego ogrodu, czy z domu w doniczkowej róży, czy ona będzie w Królestwie Niebieskim. My tego na razie nie rozstrzygnęliśmy, ale ja wierzę, że jak będziemy, kochani państwo, dłużej dyskutować w rozmowach niedokończonych, to na pewno pewnego wieczoru dotrzemy do pewnych prawd. Tak też, kochani państwo, dotychczas, proszę zauważyć, opowiem jeden taki przykład, bardzo ciekawy, który jeszcze jest dyskutowany, ale prawie, że już jest rozstrzygnięcie. Które święto w roku liturgicznym jest najwyższe? I otóż, kochani państwo, dotychczas do ustanowienia uroczystości Miłosierdzia Bożego, Niedzieli Miłosierdzia Bożego, dotychczas Kościół uznał, że uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najwyższym świętem w ciągu roku kościelnego. Ale istnieją już poważni myśliciele, którzy mówią, że ze względu na to, że zmartwychwstanie jest skutkiem miłosierdzia, a nie przyczyną miłosierdzia, bo gdyby zmartwychwstanie było przyczyną miłosierdzia, to wtedy Pan Jezus jako Bóg stałby się miłosierny. A my wszelką procesualność, to w innych częściach nadmieniliśmy, wszelką procesualność z boskiej natury musimy wykluczyć. W związku z tym, i w jakim kierunku idzie teraz refleksja teologiczna, która ma związek z liturgią Kościoła? A mianowicie, że skoro zmartwychwstanie Pana Jezusa jest skutkiem Jego boskiego miłosierdzia, a także boskiego miłosierdzia Boga Ojca i boskiego miłosierdzia Ducha Świętego, to oznacza, że jeżeli mówimy o relacji przyczynowo-skutkowej, że przyczyna jest czymś wyższym od skutku. W związku z tym, jaki jest wynik tej refleksji filozoficzno-teologicznej, że najwyższym świętem w roku kościelnym jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, ponieważ Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że najwyższym przymiotem Pana Boga jest miłosierdzie. A zatem, skoro to słowo Pana Jezusa jest prawdą, a przecież Pan Jezus mówi nam tylko prawdę, To dlatego w kulturze liturgii Kościoła rzymskokatolickiego pojawia się to nowum i wprawdzie nie jest to dogmat, ale ponieważ nie jest to zdogmatyzowane, więc wolno nam także w tych szlachetnych ramach Radia Maryja prowadzić taką dysputę. I ja nieprzypadkowo dzielę się z Państwem tym wymiarem poznania prawdy, że dostrzegamy, że niektóre prawdy, jak dogmat o tym, że Pan Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech odrębnych osobach boskich, to jest dogmat. Czyli mamy tutaj absolutną pewność. Ale jak to jest na przykład z aniołami i osobami anielskimi, czy jak jest z bytowością zwierzęcą, to już powiedzieliśmy sobie, że tutaj nie mamy dogmatu. I dlatego refleksja jest potrzebna. I tutaj, kochani Państwo, taka właśnie ta uwaga, nie oczekujmy zupełności poznania. Ale dlaczego my bolejemy nad pewnymi refleksjami, choćby wewnątrz Episkopatu Niemiec? Ponieważ mamy takie wrażenie, tutaj nie chcielibyśmy oceniać, tylko po prostu dzielimy się, że niektórzy księża biskupi w Episkopacie Niemieckim nie akceptują niektórych dogmatów. I to jest problem, bo nie można być świętym katolikiem, czy jako osoba duchowna każdej rangi, czy jako osoba tak zwana świecka, czyli dzieci Boże ochrzczone ludu Bożego. Nie można być świętym katolikiem, najkrócej mówiąc, jeżeli nie akceptujemy dogmatu, czyli dogmatów, bo my mamy bardzo wiele dogmatów i kandydaci do kapłaństwa, czy siostry zakonne, czy zakonnicy, ojcowie i bracia, to wszyscy studiują dogmatykę, czy też powinni rzetelnie przestudiować dogmatykę. I to jest, jeśli chodzi o dyscypliny teologiczne, to ja muszę osobiście powiedzieć, że mnie najbardziej pasjonowała dogmatyka, dlatego wolno mi było zgłosić się do księdza profesora Czesława Bartnika, którego też jak najserdeczniej pozdrawiamy, bo to jest wielka postać w dziejach Kościoła w Polsce w XX i w XXI wieku. I wolno mi było właśnie uczestniczyć w jego seminarium i rozprawiać nad tymi ważnymi kwestiami. Dogmatyka, to można powiedzieć, drodzy Państwo, że to w sensie intelektualnym, to jest szczyt racjonalności człowieka.
I my dzisiaj tak trochę, mamy możliwość uczestniczyć w takim właśnie wykładzie, za co serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi. I też wracając do tej polemiki pomiędzy dominikanami a franciszkanami, też bardzo urokliwa.
Bardzo się cieszę.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria z Connecticut. Korzystając z okazji, akurat włączyłam w tym momencie, jak pan profesor, którego serdecznie pozdrawiam, i księdza prowadzącego oczywiście też, i całe przy okazji ojca Tadeusza Rydzyka, którego zawsze podziwiamy i słuchamy razem z mężem. Więc w momencie, jak pan profesor mówił o próbach zmiany Kościoła, że to jest rzecz szatańska. Niedawno miałam okazję uczestniczyć w neokatechumenalnych spotkaniach. Wszystko było dobrze do momentu mszy świętej. Wtedy byłam tak zaszokowana, że oczywiście nie przyjęłam komunii świętej, ale mam pytanie. Czy Ojciec Święty jest świadomy tego, jaka jest forma mszy świętej podczas neokatechumenalnych mszy świętych, przepraszam? I czy rzeczywiście jest świadomy do końca, ponieważ tam jest zupełnie inaczej, jest po prostu komunia święta przyjmowana razem z kapłanem i jest konsumowana w formie takiego ugryzania. I to jest chleb taki upieczony, nie unleavened bread, ja nie wiem, jak się mówi, taki nie bez drożdży właściwie. No w każdym razie jest, dla mnie to jest profanacja Pana Jezusa, bo jest przecież i kruszony i no powiedzmy i na siedząco w ten sposób. To już tylko o tym. I chciałabym właśnie opinię profesora, księdza profesora na ten temat, co jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również Pani Mario, pozdrawiamy całą Polonię. Księże profesorze.
Ja też pragnę się dołączyć do pozdrowień dla naszej Polonii i dziękujemy Pani Marii za to pozdrowienie nas wszystkich. Niestety, ale trudno mi się wypowiadać na ten temat, Pani Mario, ponieważ ja nie byłem w tej uroczystości, nie brałem udziału, w której Pani Maria wzięła udział. Mogę tylko powiedzieć tutaj, że jeśli chodzi o realną obecność w Przenajświętszym Sakramencie Eucharystii, to Pan Bóg jest cały, realnie obecny zarówno w dużej hostii, czy też w okruszynach, że tutaj nie ma znaczenia, jakiej wielkości jest hostia, czy chleb, czy jak my te postaci są w różnych liturgiach różne i tak było w przeszłości Kościoła. Chodzi o to i zapewne wrażliwość Pani Marii tego dotyczy. Kochani Państwo, niezależnie od tego, jaką jest zewnętrzna forma Eucharystii, czyli ta konsekrowana postać właśnie chleba, który jest konsekrowany i w tym momencie staje się przenajświętszym ciałem naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, chodzi o to, żebyśmy sobie zadali wszelki trud, żeby nawet najmniejsze okruszynki były potraktowane jak Przenajświętszy Sakrament. To jest ta prawdziwa katolicka kultura. I tak jak nieraz się z Państwem dzieliłem, a wielokrotnie byłem w Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej pytany o to, jaka jest w nauce Kościoła oficjalna wykładnia najdostojniejszej formy zewnętrznej człowieka, katolika przyjmującego Przenajświętszy Sakrament Eucharystii. I tutaj trzeba powiedzieć, że najdostojniejszą formą jest postawa klęcząca. I nic się w oficjalnej wykładni Kościoła w tej materii nie zmieniło. Oficjalnie to jest na klęcząco i do ust, a to, że Kościół dopuszcza inne formy, jako na które zezwolił, ale te inne formy są z dopustu Kościoła i z dopustu Boga, Pana Boga. Ale w moim osobistym przekonaniu i wiedzy, którą posiadam, że, kochani Państwo, przypomnę, Pan Bóg w Przenajświętszym Sakramencie jest Bogiem. Stoi się w naszej kulturze katolickiej czy zachodniej tylko, czyli postawę stojącą wolno zająć tylko przed równym sobie. A od kiedy jakikolwiek katolik, czy duchowny, czy świecki, jest równym w bytowości Bogu? Nigdy tak Kościół nie uczył i nie uczy. Dlatego przed Panem Bogiem zegnie się każde kolano, tak mówi Pismo. I osobiście rozumiem oficjalną wykładnię nauki Kościoła w tej materii właśnie w ten sposób.
na zegarach. Za 4 minuty będzie godzina pierwsza w nocy, a my podczas naszego spotkania podejmujemy temat związany z podstawami kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy za wszystkie telefony dotychczasowe i odbierzmy kolejne. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, moje imię jest Beata, ja dzwonię z Niemiec, z małej miejscowości między Bonn a Koblencją. Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca prowadzącego. Tu, że w Niemczech bardzo źle się dzieje, jeśli chodzi o Kościół katolicki, jest to prawda i na dowód tego przytoczę trzy fakty, których byłam świadkiem bardzo blisko. No więc dwa lata temu moja córka przystępowała do pierwszej komunii świętej. Wygląda tutaj to tak, że po prostu są robione z tych wszystkich dzieci grupki i szuka się wśród rodziców katechetów. Są to najczęściej osoby całkowicie nieprzygotowane i osoby, które nawet nie uczestniczą we mszy świętej co niedzielę. No więc ja poczułam wewnętrzny głos, że muszę też to robić, chociaż należy do osób nieśmiałych. Dostała mi się grupka 8 dzieci, między innymi moja córka, i w programie, które mieliśmy podręczniki do tego jako katecheci, nie było w programie, dla dzieci muszą się uczyć 10 przykazań. Więc zgłosiłam się do pani referentki, jak to jest możliwe, i później z księdzem rozmawiałam. No więc ksiądz proboszcz powiedział mi, to wszystko chodzi o niemieckie parafie, ksiądz proboszcz powiedział mi, no tak jest, my nie możemy wymagać od dzieci, żeby znały 10 przykazań, bo żadne potem rodzice nie poślą dziecko do komunii, jeżeli będzie się za dużo wymagało. To już był dla mnie szok. Ja sobie postanowiłam nie. Zaopatrzyłam się w różne podręczniki, polskie podręczniki, co przygotowałam te dzieci na mój sposób, tłumacząc na język niemiecki to wszystko. Druga sprawa. Pierwsze spotkanie dzieci komunijnych w kościele z panią referentką, która się głównie tym zajmuje i ma do pomocy właśnie te katechetki. Temat był chrzest święty. Nie było, trwało to jedną godzinę. Nie było ani jednej wzmianki na temat, co to jest chrzest, że jest to przecież zmarzanie grzechu pierworodnego, o co to chodzi. Więc poszłam znowu i rozmawiałam z tą referentką i z księdzem również. Więc pani referentka odpowiedziała mi w ten sposób, że to mnie zszokowało. Teraz się już o tym nie mówi. Co chce pani dziecku powiedzieć, że jak się urodzi, od razu już jest złe? Jeśli ja później poszłam do księdza, ksiądz podniósł ręce do góry i powiedział, mnie przy tym nie było. To był następny dla mnie szok. Teraz jest na mszy świętej tydzień temu. W czasie kazania ksiądz mówi, następują zmiany, szczególnie wchodzą zmiany od 1 stycznia 2020 roku. Coraz mniej mszy, coraz mniej księży. Proszę się organizować. Osoby świeckie, możecie przecież nabożeństwa, spotykać się w kościele, nabożeństwa sami robić we własnym zakresie. No więc po mszy świętej podeszłam znowu do księdza i powiedziałam, to wszystko jest prawda, że mało księży, problemy są, ale nie można nabożeństwem obojętnym, różańcowym, czy jeżeli osoby świeckie się spotykają, zastąpić mszy świętej. Bo przecież to nie, w przykazaniu jest mowa, że niedzielę i święta nabożnie uczestniczyć we mszy świętej. Ksiądz mi odpowiedział, to nie jest prawda. Nigdzie nie jest napisane, że w niedzielę i święta uczestniczyć we mszy świętej, tylko świętować. A to może być pod różnym pojęciem, obojętnie jak to na swój sposób. Więc dalej, ja już mieszkam w Niemczech 20 lat, jestem zszokowana, nie wiem, i teraz zwracam się z pytaniem, dlaczego Stolica Apostolska nie wyciąga konsekwencji wobec episkopatów poszczególnych krajów, które wprowadzają, łamią przepisy, które dotyczą nie tylko Kościoła katolickiego w Polsce, ale przecież na całym świecie. I moje drugie pytanie, co taki zwykły, szary człowiek jak ja może zrobić? Po prostu czuję się bezsilna. Dziękuję bardzo, wyłączam się i pozdrawiam.
Dziękujemy również Pani Beato za te słowa i za te konkretne przykłady z doświadczenia.
Tak. Ja podzielam tę faktyczność, ponieważ będąc 14 lat w Niemczech, to też niejednokrotnie właśnie w tych obszarach, które Pani Beata była uprzejma nadmienić, którą pozdrawiamy, także całą Polonię niemiecką i całą Polonię świata pozdrawiamy tutaj ze studia Radia Maryja w Toruniu i dziękujemy Państwu za takie piękne świadectwa, za taką żywą wiarę, za aktywność. Pozostańcie takimi i może na pierwszy rzut oka macie wrażenie, że to nie zostało wysłuchane, ale i zarówno ingerencje czy sugestie pani Beaty, zarówno pod adresem księdza proboszcza czy tej pani referentki, one na pewno przyniosą jakiś dobry owoc. Proszę w to wierzyć i proszę nie ustawać w tych zaangażowaniach. Nigdy nie ulegać pokusie ucieczki czy obojętności. O to właśnie chodzi. Jeśli kwestia przygotowania do pierwszej komunii, faktycznie, jeśli porównamy to u nas w Polsce, wydaje mi się, że i episkopat, i duchowieństwo, i rodzice dokładają więcej starań o to przygotowanie do pierwszej komunii świętej i niech tak pozostanie w naszej ojczyźnie. A druga, następna kwestia to jest, drodzy Państwo, pani Beata nadmieniła, że nie było dekalogu, jeśli chodzi o pacierz, modlitwy pacierza. To nie jest przypadek, drodzy Państwo, i tutaj nie chodzi głównie o to, że brakowało papieru, czy też stopień trudności opanowania dekalogu jest tutaj dla dziecka w tym wieku zbyt wysoki. Nie. Powróćmy do nadmienionego w naszych programach wczoraj właśnie zagadnienia takiego Königsteiner Erklärung z 1968 roku, kiedy właśnie Kościół w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, opowiedział się przeciwko encyklice papieskiej Humane Vitae. I tam chodziło głównie ten punkt sporu, to chodziło między innymi o dekalog. Bo czym jest dekalog? Prawem naturalnym. A zatem dekalog jest wpisany w naturę człowieka i to każdego, ochrzczonego i nieochrzczonego. Po prostu w momencie poczęcia w łonie matki każdy człowiek jako człowiek otrzymuje dekalog. A dekalog to jest część prawa naturalnego. I z tego względu, że w Niemczech właściwie w powszechnym nauczaniu, nawet w przygotowywaniu kapłanów do stanu kleryków do stanu kapłańskiego i wielu niestety, ale pasterzy kościoła w Niemczech nie akceptuje prawa naturalnego. I to jest też efekt akceptacji relatywizmu takiego prawno-moralnego, który w Niemczech zainicjował protestantyzm, reformacja. Bo Luther zanegował porządek prawno-moralny w sensie prawa Bożego, prawa naturalnego i oczywiście prawa stanowionego w Kościele. I jednym ze skutków to jest właśnie to, że dzieci pierwszokomunijne w Niemczech, pewnie w wielu parafiach i środowiskach, nie są kształcone, nawet nie znają dekalogu, ponieważ w ogóle się dzieciom o tym nie mówi. Tego nie przypomina. Jeśli chodzi o wypowiedź pani referentki i chrzest święty i o tym, że ona nie nadmieniła, że chrzest święty gładzi grzech pierworodny. To jest znowu też związana problematyka z tym, co nadmieniliśmy sobie w poprzednich częściach. A mianowicie, drodzy Państwo, że spór w reformacji, ten główny, to polegał na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, kto jest racją grzechu, kto zgrzeszył. I reformacja dała odpowiedź, że jedynym grzesznikiem jest Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie. I my wiemy, kochani Państwo, że my katolicy ze względu na wierność naszej wierze katolickiej, wierność Ewangelii, wierność Pismu Świętemu, bo przecież ani w jednym miejscu w Piśmie Świętym nie ma mowy o tym, że Bóg Starego i Nowego Testamentu zgrzeszył. Dlatego proszę się nie dziwić, że wielu teologów świeckich, także w Niemczech, jest kształconych na pryncypiach protestantyzmu i ta pani referentka, ona po prostu może nawet nie mieć tej osobistej winy za taki stan rzeczy, ponieważ ona najprawdopodobniej w takim duchu, czyli protestanckiej interpretacji chrztu, została wykształcona. I teraz, jeśli chodzi o świętowanie, proszę sobie wyobrazić, że skoro wielu kapłanów katolickich w Niemczech, a to znam także z własnych doświadczeń, nie akceptuje prawa naturalnego czy niektórych przykazań dekalogu, to zrozumiałym jest, że świętowanie niedzieli, które jest oczywiście w pierwszym rzędzie nawiązaniem do dnia zmartwychwstania Pana, w sensie biblijnym, a liturgicznie z ustanowienia, bo to jest jedno z przykazań kościelnych. Więc skoro niektórzy duchowni czy świeccy katolicy w Niemczech nie akceptują prawa naturalnego, które Pan Bóg osobiście podarował, to wiadomym jest, że jeżeli papież czy kościół czy stolica apostolska ustanowią prawo, bo w kościele też jest prawo stanowione, kanoniczne. My nazywamy to prawem kanonicznym, ponieważ jest przez kościół stanowione. A zatem, jeżeli ktoś nie akceptuje dekalogu, czyli prawa, które pochodzi bezpośrednio od Pana Boga i dane jest wraz z naszym życiem ludzkim każdemu nowo poczętemu człowiekowi, to tym mniej możemy oczekiwać, że osoba duchowna czy świecki katolik w Niemczech będzie akceptować stanowione prawo Kościoła. I stąd też są te problemy. A na pytanie o to, co czyni stolica apostolska, to już niestety pani Beato, nie wiem. I ja mam wewnętrzną taką pewność, że stolica apostolska zapewne czyni wszystko, co jest możliwe, żeby nie doszło do jeszcze głębszych rozłamów w Niemczech, ale co konkretnie stolica apostolska czyni, to trudno mi tutaj w tym względzie powiedzieć.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Bielska dzwoni. Ja mam takie pytanie do księdza profesora dotyczące poruszonej już sprawy przyjmowania w Niemczech w kościele katolickim Komunii Świętej przez osoby żyjące w drugich i kolejnych związkach, czyli po ślubie kościelnym, a następnie rozwiedzione i żyjące w kolejnych związkach małżeńskich w grzechu. Czy w obecnej sytuacji taka para, już tak no ironicznie zadaję, ale może w tym jest jakiś sens. Czy w obecnej sytuacji taka para żyjąca w Polsce może pojechać sobie do Niemiec, do kościoła katolickiego i przyjąć komunię i nie będzie to świętokradztwem? Później mam pytanie, jaka jest wobec tego stanu rzeczy właśnie postawa papieża obecnego Franciszka? Tu już ksiądz profesor mówił, że tak do końca nie wie, ale że w dobrej nadziei, że coś z tego wyniknie i że papież tak samo myśli o tym. Czy papież ma taką władzę w kościele katolickim, by to zmienić, jeśli się z tym nie zgadza? bo ksiądz profesor podkreślił, że wszyscy biskupi w kościele katolickim, nawet przecież w tym niemieckim, muszą być posłuszni papieżowi. Więc czy ci niemieccy po prostu są mu nieposłuszni? Czy w ostateczności papież może wydać jakiś dokument, który stwierdza, że przyjmowanie przez wyżej wymienione osoby komunii jest grzechem? Czy to w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej? Takie mam przemyślenia, takie pytanie. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem również dziękujemy za wprowadzone wątki.
Bardzo dziękujemy, drogi Panie Marko, za dotknięcie tej kwestii. Otóż to, jaka bytowość jest małżeństwem, a jaka nie jest, to nie należy do prawa stanowionego w Kościele, tylko to jest prawo z ustanowienia Boga Stworzyciela. W związku z tym, tutaj, drogi Panie Marko i drodzy Państwo, ani papież, ani biskupi nie mają kompetencji do tego, żeby zmieniać ten porządek, który Pan Bóg na początku, po stworzeniu człowieka, ustanowił w raju, czyli u samych początków istnienia ludzkości. I tutaj należy to rozumieć tak, że zarówno duchowieństwo Kościoła, łącznie z każdym następcą świętego Piotra, jak też każdym następcą apostołów, czyli każdym biskupem w Kościele powszechnym, każdym kapłanem, osobami życia według rad ewangelicznych i świeckimi katolikami, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa Panu Bogu w Jego nauce i porządku o właśnie bytowości małżeństwa i rodziny. Że związek jednego mężczyzny z jedną kobietą zawarty przed obliczem Bożym, co my nazywamy właśnie katolicy sakramentem, tylko taka bytowość jest po prostu, ma status małżeństwa w świetle porządku prawa ustanowionego przez Stwórcę Boga w odniesieniu do małżeństwa. I taka powinna być obiektywna ocena. I teraz, jeśli chodzi o ten inny aspekt, który pan Marek nadmienił, że kto z dorosłych ludzi, mężczyzn i kobiet, ma prawo przystępować do sakramentów świętych, do takich jak na przykład do sakramentu Eucharystii. A właśnie ten, kto, jeżeli podejmuje dorosłe życie jako mężczyzna i kobieta, to podstawą do przyjmowania sakramentu Eucharystii jest przystąpienie do sakramentu spowiedzi świętej, albo jeżeli osoba dorosła przyjmuje chrzest, to wtedy nie ma obowiązku przystąpienia do spowiedzi świętej, ponieważ sakrament chrztu świętego gładzi grzech. A zatem wtedy sakrament chrztu świętego z samego zaistnienia jako chrzest święty gładzi grzech. Więc wtedy tylko w tym przypadku nie jest wymagana spowiedź święta u osoby dorosłej. Natomiast jeżeli osoba dorosła jest ochrzczona, przyjęła chrzest i później żyje konkretnie swoje życie i powołanie i dokonuje czynów, wypowiada się w słowie czy myśli w sensie duchowym, to tylko wtedy taka osoba, która jest w stanie łaski uświęcającej, ma prawo przystąpić do sakramentu Eucharystii. A ponieważ osoby, tak jak pan Marek nadmienił, dając ten przykład, osoby rozwiedzione i żyjące w innych relacjach z inną trzecią osobą czy innymi osobami, one nie mają prawa do przystąpienia do Eucharystii Świętej, czy w Polsce, czy w Niemczech. To już nie zależy od miejsca. Czyli osoba, która żyje w stanie grzechu śmiertelnego, nie ma prawa do przyjęcia Eucharystii Świętej. I to jest obiektywne prawo Kościoła. Ale teraz powiedzmy sobie, że pewien kapłan, czy ksiądz proboszcz, czy ksiądz biskup powie, że on udziela prawa, że on zezwala na przystąpienie do takich osób w stanie grzechu śmiertelnego do sakramentu Komunii Świętej. To musimy obiektywnie powiedzieć, że taka osoba, czy taki pasterz, czy taki kapłan, czy same osoby dokonujące tego aktu uczestniczą w śmiertelnym nadużyciu, czyli w grzechu śmiertelnym, nazwanym świętokradztwem. I tutaj żaden biskup, żaden papież, żaden kapłan i żaden świecki katolik nie ma prawa stanowić inaczej. Czyli kto jest w stanie łaski uświęcającej, ma prawo udziału w sakramentach świętych. Kto nie jest w stanie łaski uświęcającej, to jest zobowiązany, żeby najpierw zdobyć stan łaski uświęcającej poprzez spowiedź świętą, uczynienie pokuty i dopiero później wolno mu przystąpić do sakramentu Przenajświętszej Eucharystii. I tej nauki, kochani państwo, proszę się nie obawiać, nikomu nie wolno zmienić. Bo to byłoby to, co my nazywamy herezją, to byłaby typowa herezja.
19 minut po godzinie pierwszej w nocy. Bardzo proszę.
Niechże będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeszcze może ojcze Dawidzie i tak pięknie poglaskił, pozdrawiał księdza profesora Tadzia. No, księdze profesorze, zgodzą się nie na 100%, tylko na 1000%, że Komunia Święta tylko nakręcam coś do ust. Bo co powiedziała Święta Matka Teresa z Kalkuty? Że Komunia, jak ktoś bierze na rękę do ust, to jest gorsze niż aborcja. Tak powiedziała. I wielu mistyków się na ten temat wypowiada. To, co ja tu zauważam w Ameryce, to po prostu to jest zgroza, zgroza. I nie to, żebym się chwalił. Nigdy od takich ludzi, od kobiety, czy nigdy nie biorę komunii, tylko klękam i do ust. Bo była taka mistyczka, boliwijska, Catalina Rivas, to pani już powiedział tak, że człowiek nie jest bardziej człowiekiem, kiedy zgina kolana przed Bogiem. A co do Kościoła w Niemczech, to powiem tak, że Kościół w Niemczech to tak, nie to, żebym osądzał, ale ja myślę, że schodzi na wsi, bo przez takie nauczanie kardynałów czy biskupów, to tylko są nie zdają sprawę, ile takich może dusz iść na zatracenie. Bo czytam tu na różnych takich stronach katolickich, Gloria, no takie prawdziwe, to po prostu nie zdają sprawę, no po prostu... Gdzie ci mogą ludzie iść po śmierci? A moje pytanie, tak się prawie się zetraził, tak ci powiem. Mam takiego kolegę, co mnie, no tu z czasem chodzi na msze tydenckie, to jest coś pięknego, każdemu polecam. On umie perfekt łacinę i jest bardzo, ma bardzo dużo wiedzy. I on kiedyś tak wyczytał w takich starszych tych dokumentach, pismach, bo jest takie święte oficjum, no ksiądz na pewno profesor też by nie wiedział, że jakieś tam oficjum święte dało negatywne takie sprawy, że objawienia święte Faustyny Kowalskiej są nieprawdziwe, dlatego że jak można mówić kolonkę do Bożego Miłosierdzia, na przykład tak on mi to tłumaczył, bo tak jak to rozumiem, że Ojcze Przedwieczny ofiarczyń ciało i krew, duszę i bóstwo, ale mówię, jak można bóstwo, jak Bóg jest w jednym człowieku. I na ten temat się wypowiadało wielu, chyba dwóch takich profesorów teologów. Chyba taki ksiądz profesor Baran, jakiś tam jeden. Tak się na pewno będzie wiedział o co chodzi. Jak można mówić ofiarować ciało i bóstwo? Jak Pan Bóg jest w jednym, jak można bóstwo? To księże, profesor, tyle co chciałem, to moje pytanie. Wielki Bóg zapłać, że często cię słyszę na radio Chrystusa Króla. To Bóg zapłać z Panem Bogiem Marią.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy, panie Jacku.
Bóg zapłać, drogi panie Jacku. Pozdrawiamy całą Polonię Ameryki i rozsianą po świecie. To wielka sprawa, jak wy zaświadczacie o tym pięknie i jak wierni jesteście wielu z was właśnie nauce Kościoła i dyscyplinie i postawie przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Rzeczywiście, że była taka historia o tym, że ten kult Bożego Miłosierdzia przez święte oficjum, wtedy kiedy zmarł papież Pius XII, który jest jednym z wielkich papieży i który bardzo cenił ten kult Bożego Miłosierdzia i pragnął nawet, to jest faktem historycznym, zatwierdzić jako papież Kościoła ten kult Bożego Miłosierdzia najpierw dla Kościoła w Polsce, ale że pewne sprawy nie zostały spełnione, więc nie doszło do tego w historii Kościoła, ale bardzo ciekawą kwestią jest, że wtedy, kiedy zmarł papież Pius XII, to niektórzy właśnie pracownicy świętego oficjum wydali zakaz kultu Miłosierdzia Bożego i przedłożyli ten dokument nowo wybranemu papieżowi, dzisiaj już świętemu Janowi XXIII. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszym dokumentem w całym pontyfikacie Jana XXIII był ten właśnie dokument zakazujący totalnie kult Bożego Miłosierdzia. I co powiedział sekretarz, naoczny świadek tego wydarzenia w gabinecie papieża Jana XXIII. A mianowicie, że Ojciec Święty miał na swoim biurku papieskim ułożony cały stos dokumentów, które powinien podpisać. I wtedy Ojciec Święty zrobił taki gest, że odwrócił ten stos i jako pierwszy, czyli pierwszym dokumentem, który został położony na jego biurku papieskim, to był właśnie ten dokument totalnego zakazu kultu Miłosierdzia Bożego. I wtedy Jan XXIII wziął pióro i przekreślił cały ten dokument i po prostu odłożył na bok. Czyli co to oznacza? Nie podzielił stanowiska niektórych pracowników świętego oficjum i jak wiemy, to był akt, który później doprowadził do tego, że ksiądz kardynał Karol Wojtyła najpierw zezwolił w w arcybiskupstwie w Krakowie na zezwolił na odmawianie i koronki do Bożego Miłosierdzia i zdaje się, że też na opublikowanie dzienniczka siostry Faustyny. Tak, to bardzo ciekawa historia, więc widzimy tutaj, kochani, że i tutaj znowu tak proszę wszystkich Państwa, że jeżeli rozmawiamy o takich sprawach, które wymagają wyjaśnienia, to uczyńmy to zawsze w takim duchu Bożym, żeby nie wysuwać oskarżeń do tych osób, które dokonały tego zakazu. Ufajmy, że one działały w najlepszej wierze i dla dobra Kościoła Świętego, a jak wiemy, że prywatne objawienia Pana Boga, czy Matki Najświętszej, czy aniołów, czy świętych, one wymagają takiego gruntownego egzaminu, gruntownego, z jednej naczelnej racji, że diabeł może symulować najróżniejsze postaci Pana Boga, Matki Najświętszej, aniołów i świętych. I dlatego Kościół jest tutaj w najwyższym stopniu uważny i jak widzimy, że potrzeba nam było trochę cierpliwości i jednak wszystko poszło w takim kierunku, który jest Bożym i uznano objawienia Pana Jezusa Miłosiernego do siostry Faustyny i one teraz mają swój ogólnokościelny status. I tak ze wszystkim. Ufajmy, że Pan Bóg jest Panem Kościoła i Panem świata i że tak jak nas uczy Pan Jezus, że włos z głowy nam nie spada bez woli Boga Ojca. I jak będziemy mieć taką wiarę, to będziemy się zachowywać, postępować, działać dostojnie, skutecznie i zgodnie z wolą Bożą.
Proszę bardzo.
Pochwalam Jezus Chrystus, Mirosław z północy Polski. Mam takie trzy pytania zasadnicze. Może najpierw nie pytanie, tylko takie uświadomienie, za co dziękuję też księdzu profesorowi, bo to, o czym była mowa przy Heglu, że mimo tego, że tak rodowity Niemiec postawił taką tezę, czym wręcz ją udowodnił, jakby chociażby pierwszym dowodem była też pierwsza wojna światowa, to jednak dalszy, który krwawo się w historii świata zapisał, Hitler, też się wcale tym nie przejął, to co świadczy o tym, że niestety ten naród jest ślepo uparty i że jego, dla niego empirio w ogóle nie istnieje, że to jest jakaś ślepa uliczka, który w ten naród w swojej większości brnie i ciągnie nieraz tych prawych, którzy niestety muszą w takich tam wówczas ciężkich czasach też jakoś twarz swoją przedstawić, twarz nie tyle zachować, co powiedzieć szczerze i odważnie, jaki mają do tego stosunek. A wiadomo, że to między swoimi najciężej się do tego przyznać. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz i tu chciałbym się dowiedzieć od księdza profesora, jaki jest stosunek Niemców, zarówno tych z przeszłości, jak również współczesnych, do tych objawień maryjnych, których no, nie tylko w Fatimie, czy teraz te Międzygorskie, czy wręcz nasze w Kiczwałdzie, jaki jest ich stosunek, bo przecież protestanci w ogóle jako tako chyba tego kultu wobec Matki Jezusa nie rozwijają i w ogóle tego jakby nie akceptują, negują, a tu wręcz no, rzeczy namacalne są, widoczne. 70 tysięcy ludzi widzi jakieś zjawisko, czy oni czy oni tak definitywnie to przekreślają w swoim kościele i czy są z tego powodu jakieś nawrócenia, czy nie ma tych nawróceń. I ostatnie pytanie, takie bieżące, aktualne, bo to dopiero teraz się zaczęło, bo niektórzy wiedzą, że pani Merkel, kanclerz, jest córką pastora. Czy ona praktykowała po śmierci ojca, czy w ogóle nie praktykowała wiary w kościele ewangelickim, co szczególnie się teraz niektórym jakby na nowo te pytanie jest stawiane, bo ona nagle została dotknięta tymi przykrywymi objawami, które publicznie się uwidoczniły i co skwapliwie dziennikarze przejęli. No i tam zaczęły się takie pytania rodzić, czasami u podstaw zasadnicze, jak to było w jej rodzinie, tej rodzinie pastora. To tyle. Dziękuję za uwagę. I słucham.
Pozdrawiamy panie Mirosławie.
Drogi panie Mirosławie i drodzy państwo, tutaj taka delikatna, aczkolwiek ważna uwaga, a mianowicie, drogi panie Mirosławie, przepraszam, jeżeli mówimy o narodzie, albo jak jakąś cechę nadmieniamy, ja to cytowałem Hegla, czyli sam Niemiec Hegel mówił o swoich refleksjach na temat Niemców, ale jak państwo zauważacie, że zawsze, żeby być bezpiecznym, żeby się nie rozminąć z prawdą, nawet w pewnych aspektach, to lepiej, jeżeli mówimy o narodzie niemieckim, to powiedzieć niektórzy. Dlaczego? Bo my znamy Niemców, którzy są świętymi. Jak wspomniany święty Albert Wielki. Wielka postać dla całego Kościoła powszechnego. Także nasi uczeni filozofowie czy teologowie cytują świętego Alberta Wielkiego. Sam pamiętam, jak ojciec profesor Krąpiec nauczał nas o świętym Albercie Wielkim, czy inni nasi koledzy i koleżanki filozofowie w Polsce, szczególnie ci zobowiązani i reprezentanci klasycznej filozofii realistycznej czy chrześcijańskiej. Dlatego też tak dla naszych precyzyjnych wypowiedzi, czy na forum publicznym, czy w naszych rodzinach, zawsze lepiej powiedzieć, że nie naród niemiecki jest taki, tylko że niektórzy. I jeśli chodzi o stosunek Niemców do objawień maryjnych, to chętnie się z państwem moim doświadczeniem podzielę. A mianowicie i o Fatimie, i o Medjugorje. W Medjugorje to sam byłem świadkiem, jak zaprosił mnie pewien zakonnik niemiecki. Przepraszam. Do Medjugorje, żebym tam spędził pewien okres. I ja z Niemiec udałem się samolotem do Medjugorje. I tam przebywałem. I co się okazuje? Że tego oczywiście nie mogę opowiadać w szczegółach, ale mogę generalnie powiedzieć, że przeżywałem tam spotkania z Niemcami, które mi zapadły do dzisiaj głęboko w pamięć. Byli tacy Niemcy, którzy, czy Austriacy, czy Szwajcarzy, którzy mówili wprost: nie zamierzaliśmy przychodzić do spowiedzi świętej, a przyszliśmy. A wiemy w świetle naszej rozprawy, co to oznacza dla Niemca, Szwajcara, że on idzie do spowiedzi świętej. To jest po prostu, ja to rozumiem jako kapłan, na granicy cudownego działania Bożego. Że nie mogę powiedzieć, że to jest cud, ale że jeżeli ktoś 50 lat nie był u spowiedzi świętej, przyjechał do Medjugorje i nie zamierzał pójść do spowiedzi świętej, a jednak przyszedł do spowiedzi świętej, to możecie sobie Państwo wyobrazić, że nie można takiej postawy człowieka zrozumieć inaczej, jak tylko na gruncie jakiejś wspaniałej, niezwykłej, cudownej ingerencji Bożej. I inne doświadczenie z Medjugorje. Otóż byłem proszony, żeby do pielgrzymów niemieckojęzycznych wygłaszać też kazania. I kościół ten, który tam był i dość duży, on był w pełni wypełniony niemieckojęzycznymi pielgrzymami. I ja pamiętam, że jako kapłan z Polski chciałem niemieckim pielgrzymom opowiedzieć dzieje Kościoła w Niemczech. I tak mniej więcej jak dzisiejszego wieczoru ja się tym doświadczeniem filozoficznym dzieliłem z tymi pielgrzymami. I już w trakcie tego dzielenia się i inspirowania ich do tego, żeby uwielbiali Pana Boga, czcili Matkę Najświętszą w stosowny sposób, miałem przekonanie, ponieważ im wiele bolesnych prawd z historii Niemiec powiedziałem, ale też i podkreśliłem, tak starałem się obiektywnie mówić o wkładzie Kościoła w Niemczech w życie Kościoła powszechnego, czy o wkładzie wielu Niemców świętych, błogosławionych, bohaterskich, genialnych, genialnie uzdolnionych. Jak na przykład powiem Państwu na marginesie, bo dobrze, że Pan Mirosław zapytał. Otóż ksiądz kardynał Leo Szewczyk, który ma swoje korzenie na Śląsku, już teraz nie żyje niestety, kilka lat temu zmarł, ale słuchałem wiele jego wykładów. Genialny dogmatyk katolicki, kapłan rzymskokatolicki i został kardynałem za swoje zasługi dla teologii katolickiej. Opublikował szereg tomów teologii dogmatycznej. I wraz z moim rektorem, tym wspomnianym także już profesorem Remigiusem Boimerem, właśnie na prośbę biskupa z Ratyzbony, czyli z Regensburga, przygotowali edycję unikatowego dzieła w całym Kościele Powszechnym, które jest teraz tłumaczone na inne języki kongresowe. Na język angielski, hiszpański. Nie wiem, czy są tłumaczenia na język polski, a mianowicie Marian Lexicon. Czyli to jest potężne dzieło, leksykon maryjny, którego na przykład my w Polsce nie mamy. A Niemcy, gdzie jest taki kryzys mariologii, czy też kultu Matki Bożej Maryi, proszę zobaczyć, że ci wierni, wielcy, genialnie utalentowani intelektualnie, ale także o wspaniałej postawie moralnej, ci duchowni, ksiądz kardynał i mój ksiądz rektor, ksiądz Infuat, profesor Remigius Boimer, oni właśnie dokonali takiego dzieła z setkami uczonych mariologów z całego Kościoła Powszechnego, ze wszystkich kontynentów. Więc wspaniałe dzieło. I tutaj, a jeśli chodzi o Fatimę, to powiem Państwu, że kiedyś powiedziało mi takich dwóch gigantów z biznesu o światowym formacie, którzy mają swoje samoloty i powiedzieli sobie we dwóch, tak mówią, słuchaj, my lecimy do Fatimy, bo chyba to nasze życie tak dalej w tym biznesie, miliardy do dyspozycji, gigantyczne majątki, ale chyba w tym życiu o coś innego chodzi niż o miliardowe majątki, konta, fabryki na różnych kontynentach. Więc powiedzieli sobie we dwóch, wsiedli w samolot i po prostu lecą do Fatimy. Polecieli tam i postanowili sobie, jeden był katolikiem, tylko że tej wiary swojej niekoniecznie pielęgnował w taki sposób, jak tego oczekuje Pan Bóg i Kościół Chrystusowy na ziemi, więc, a drugi był luteraninem i jeden tak się umocnił we wierze świętej katolickiej, że zrezygnował z bycia dziedzicem gigantycznego światowego majątku. Bo tam najstarszy syn, taka jest kultura gospodarcza w Niemczech, że najstarszy syn rodziny otrzymuje majątek. On ma przejąć majątek i ma rodzeństwo odpowiednio potraktować i zarządzać majątkiem. Dlatego kształci się najstarszego syna najlepiej na najlepszych uniwersytetach świata i odpowiednio przygotowuje się go do przejęcia przewodnictwa w firmie, takiej wielkiego, największego biznesu, bo to już jest ten biznes, jak to się mówi, ten level najwyższy w gospodarce światowej. I on jako katolik, wyśmienicie wykształcony na najlepszych uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i po prostu gotowy do przejęcia tego majątku i zarządzania tym majątkiem. A on przychodzi do swojego ojca i mówi: tato, nawróciłem się. I dlatego nie mogę przejąć naszego rodzinnego majątku. Po prostu, jeżeli uważasz, że należy mi się jego część, to mi podaruj, to ja tę część przeznaczę na budowę na Kościół. To jego ojciec, który chciał przekazać majątek, bo już był w takim wieku, to zdaje się, że doznał zawału serca. On nie mógł tego przeboleć, że ten syn mógł tak postąpić, ale ostatecznie uszanował jego decyzję. A drugi, ten finansista, po prostu powiedział: nie, to jak Matka Boża, jak to jest prawdą, co jest w Fatimie i w Medjugorje z Matką Bożą, to ja się nawracam, staję się katolikiem i stał się katolikiem. Więc, kochani Państwo, widzimy, jak Pan Bóg i Matka Najświętsza dzisiaj też działają i działają w bardzo różnych środowiskach, bo ja mam cały szereg przykładów też z zachodniego świata. Tutaj była mowa o tym, zdaje się, że któraś pani mówiła o tej kwestii mszy świętej, czy pani Beata może, i mówiła o tych nabożeństwach w Niemczech, że księża mówią, że od tej pory, bo nas jest mało kapłanów, więc coraz rzadziej będą msze święte, i dlatego zachęcał wiernych katolików świeckich, żeby organizowali się i przewodniczyli nabożeństwom różnym w ich kościołach. To chcę powiedzieć, że na 14 lat mojej działalności głównie naukowej ja sam przeżyłem historię kilkudziesięciu powołań do kapłaństwa i zakonu, nawet najsurowszych zakonów. Pamiętam, że taka córka profesora niemieckiego przyszła do nas na filozofię, na studia, i po roku czasu, ku zdumieniu rodziców, bo bardzo utalentowana osoba, po roku czasu wyznała rodzicom i nam na uczelni, że ona chce zostać karmelitanką bosą. Proszę sobie wyobrazić. Albo inni zostali kapłanami rzymskokatolickimi. Albo jeden Niemiec, który miał podwójny doktorat z germanistyki i drugi, nie pamiętam, ale miał podwójny doktorat i jest synem takiego artysty rzeźbiarza, bardzo wykształconego, światłego ojca. I on pewnego dnia też przyjechał do nas na uczelnię i postudiował pewien czas i potem podjął decyzję, żeby stać się benedyktynem. I jego pasją było, żeby wybrać się z misją do Chin i tam misjonarzować komunistyczne Chiny i doprowadzać Chińczyków do wiary rzymskokatolickiej. Też niczego mu nie brakowało. Ani pieniędzy, ani majątku, ani talentów, ani stopni naukowych, bo miał podwójny doktorat, więc start zawodowy miał błyskawicznie, na pierwszym kroku wyśmienity, a jednak pomyślał sobie, że skoro to są te prawdy o Bogu, Kościele, Matce Najświętszej, to przecież dlaczego i tak wykształconego życia nie podarować Panu Bogu i nie wyjechać do Chin na misję? Proszę mi wierzyć, że ja sam nawet zastanawiałem się i myślę sobie tak, że ten człowiek tak przygotowany mógłby tutaj w Niemczech pozostać, czy jako kapłan rzymskokatolicki, diecezjalny, czy zakonnik, benedyktyn, i przecież mógłby działać. Nie, jego pasją to były Chiny. On chce tam jechać i pójdzie do zakonu i już rozmawiał wstępnie z zakonem, czy zakon go po wstąpieniu wyśle do Chin, i jak otrzymał te gwarancje zakonu, to po prostu wstąpił do zakonu. I są jeszcze inne przykłady, mam ich bardzo wiele, i wspaniałe nawrócenia także z protestantyzmu na katolicyzm. Mieliśmy jedną arabską studentkę, która była bardzo bliska konwersji, ale szalenie się interesowała katolicyzmem, filozofią chrześcijańską. Nie wiem, jakie są jej losy, bo ona dziennikarstwo u nas studiowała. I później wiem, że w Bayerischer Rundfunk uzyskała zatrudnienie w Monachium. I nie wiem, jakie są jej dalsze losy, bo nie dają rady, żeby ze wszystkimi moimi uczniami tam z zachodniego świata utrzymywać kontakt, ale właśnie takie rzeczy się zdarzały, chociaż nawrócenia z islamu są też na katolicyzm, to też jestem ich świadkiem. Więc widzimy, że odpowiednia nauka. I ja nikomu z nich nie powiedziałem, idź do Karmelu, idź do benedyktynów, idź do cystersów, czy do diecezji. Do różnych diecezji poszli nasi uczniowie, którzy filozofię studiowali, czy krócej, czy dłużej. Więc widzimy, i dzisiaj są powołania, tylko że trzeba młodzieży dać odpowiednie treści. I ta młodzież sama się decyduje. Oni sami przychodzili i mówili, że podjęliśmy decyzję, żeby wstąpić do seminarium, do zakonu. Podjęliśmy decyzję o nawróceniu się z luteranizmu na katolicyzm, czy z islamu na katolicyzm. Więc to są wspaniałe doświadczenia i one są realne. I widzimy, jak Pan Bóg działa. To też się wiąże z tą wypowiedzią pana Mirosława. Jeżeli chodzi o praktyki religijne, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, to muszę przyznać, że one są mi nieznane. Nie znam tego zagadnienia. Wiem tylko, że były problemy poważnej natury, takiej ideowej czy ideologicznej w rodzinie Angeli Merkel jako jeszcze córki swojego ojca. Także to tak. Natomiast o religijności nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Za 9 minut będzie godzina 2 w nocy, a my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Halo? Prosimy bardzo. Bardzo proszę.
Halo? Prosimy bardzo.
Bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Dawidzie i przewielebnego księdza profesora. Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji. Otóż, więc słuchając tej audycji aż do tej pory, chciałbym mianowicie powiedzieć taką rzecz, że te różne nieprawidłowości, które pojawiają się w niektórych kościołach, no niestety, tak o których to wspominała jedna ze słuchaczek w Niemczech, uważam, że im bardziej słabnie kult maryjny, tym bardziej wzmaża się ryzyko protestantyzacji Kościoła. Maria jest ściśle związana z ziemią odkupienia. Ona ściśle związana jest z Jezusem, święty Józef. I ona jest współodkupicielką, bo jednak jako niepokalana cierpiała razem z synem. Prawda? Czyli kult maryjny jest absolutnie konieczny, bo Maria chroni przed różnego rodzaju nieprawidłowościami w naszym kościele, bo protestanci właśnie nie uznają tego i wtedy jest protestantyzacja kościoła. Ponadto jeden tam ze Stanów Zjednoczonych mówił o tej wątpliwości w formule do koronki, jakie jego kolega miał. Otóż trzeba powiedzieć, że kiedy mówimy, prawda, że Pan Jezus miał dwie natury. Pan Jezus jest Bogiem odwiecznym, prawda? Bo jako Bóg Syn i naturę ludzką przyjął, czyli miał i duszę. I dlatego Pan Jezus zachowywał się i żył normalnie jak każdy człowiek i wypowiadał się jak człowiek, cierpiał jak człowiek, ale równocześnie z autorytetem powiadał się jak Bóg i sam mówił, że Ojciec i ja jedno jesteśmy, prawda? Czyli Jezus nam objawił prawdę o Bogu Ojcu. Inaczej byśmy nie widzieli, prawda, tej prawdy, gdyby to nie zostało nam objawione. Poza tym jeszcze jeden taki problem, mianowicie klękania, przyjmowania Komunii Świętej. Oczywiście mnie kiedyś też tak troszeczkę to drażniło, że zawsze tak klęcząco, gdy tymczasem teraz na stojąco. Otóż ja spostrzegam, że inaczej. Ze względów praktycznych Kościół dopuszcza to, ale w niczym to nie uwłacza, ponieważ nie jestem raczej za takim staniem w rzędzie, jak jest w Polsce, prawda, gdzie wszyscy stoją. Raczej posuwanie się jeden za drugim i przed przyjściem do kapłana uklękamy, klękniemy na jedno kolano, prawda, czyli już schylamy czoło przed Panem Bogiem, a potem oczywiście idziemy na swoje miejsce i tam klęcząc adorujemy, czyli to w niczym nie uwłacza moim zdaniem, bo właściwie w jakim duchu człowiek przyjmuje. Są jednak osoby, które z takim uporem padają na kolana i klęczą i tarasują po prostu drogę, tam płynność. A ze względów praktycznych może tak przyjmowanie tej komunii się dokonuje, z tym, że uklęknąć, to już jest nasz skłon i prawda przed Panem Bogiem. To tyle miałbym do powiedzenia, ojcze, bo już jest druga niebawem. Życzę wszystkiego najlepszego. No i dobrej nocy potem, księże profesorze. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy serdecznie, Panie Jerzy.
Bóg zapłać, drogi Panie Jerzy. Pan Jerzy to jest taki wierny, zawsze czuwa i współprzeżywa i współkształtuje chyba wszystkie nasze spotkania, także bardzo dziękujemy i pozdrawiamy jak najserdeczniej także całą Polonię Francji. Niech Bóg Państwu jak najcudowniej błogosławi. Rzeczywiście, że drodzy Państwo, wtedy nie dopowiedziałem, ale może tak bardzo króciutko, że ze względu na to, że Martin Luther zakwestionował wszystkie dogmaty Kościoła, to zakwestionował także też i fakt, że Matka Boża, Maryja, że ona w taki cudowny sposób jest wybrana przez Boga do tak wielkiej misji bycia Matką Pana Jezusa, Matką Bożą, Matką Zbawiciela, Odkupiciela. I tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest ta nasza wiara i nasza nauka. Ale to dlatego, że tutaj Kościół rzymskokatolicki tak odkrywa te wielkie prawdy i trzyma się Ewangelii i trzyma się Pisma Świętego i dlatego sukcesywnie z pokolenia na pokolenie pogłębia tę znajomość prawd dotyczących także osoby i dzieła Maryi, najwspanialszej osoby ludzkiej wszechczasów, bo w odróżnieniu od Pana Jezusa, wprawdzie Pan Jezus ma prawdziwą naturę ludzką, ale Pan Jezus nigdy nie stał się osobą ludzką. W tym sensie mówię, że Matka Najświętsza jest najwybitniejszą, najświętszą, najwspanialszą osobą ludzką wszechczasów, a Pan Jezus rzeczywiście w naturze duchowej ludzkiej posiada i ducha ludzkiego, czyli rozum ludzki posiada także teraz w wieczności i pamięć duchową ludzką i wolną wolę duchową ludzką i duszę ludzką, to co przynależy i co konstytuuje naszą naturę ludzką. To jest w Panu Jezusie faktycznie, a Maryja jest wierną służebnicą pańską, a ponieważ dla Marcina Lutra cała natura ludzka jest skorumpowana po grzechu pierworodnym i dla Lutra wszyscy ludzie, łącznie z Matką Najświętszą, są wpisani w grzeszność, w status grzeszności. Dlatego na pytanie, jak omawiał w komentarzach do Ewangelii synoptycznych, czyli Mateusza, Marka, Łukasza, kwestię dziecięctwa Jezusa Chrystusa, to zadał takie pytanie, czy Maryja coś podarowała Jezusowi? I wprost odpowiada, nichts, nic nie podarowała. Bo z pozycji protestantyzmu, jeśli bytowość ta ludzka, ziemska jest po grzechu nicością, jest tylko negatywnością, i co więcej, że Luther głosi teorię totalnej śmierci człowieka, więc dla niego obcowanie świętych jest czymś absurdalnym. Nie można wierzyć w istnienie pozagrobowe kogokolwiek, a to oznacza także i Maryi. A przecież kult może dotyczyć i jest sensowny i wartościowy tylko wtedy, kiedy Matka Najświętsza istnieje po śmierci. Czy tak samo cześć oddawana prochom naszych rodziców, czy dziadków, czy praojców, czy bohaterów narodowych? Dlaczego my Polacy i katolicy czcimy prochy naszych przodków? Dlatego, że mamy odpowiednią wiarę, że te prochy będą zmartwychwstawać do życia wiecznego w uwielbionym ciele, jak wierzymy i o co się modlimy. A natomiast dla protestantyzmu w momencie śmierci cały byt człowieka ulega rozpadowi. Czyli cała i dusza, i duch człowieka, i ciało człowieka, i osoba ludzka, której nie ma w protestantyzmie, bo protestantyzm nie zna pojęcia osoby. W związku z tym ani osób boskich, ani osób ludzkich, ani osób anielskich. Dlatego widzimy, że tutaj jaka cudowna jest nasza katolicka święta wiara apostolska. I trwajmy w tej wierze, kochani państwo, bo widzę, że nasz drogi ojciec Dawid z niepokojem patrzy na przesuwające się wskazówki zegara, że tam już chyba Polonia amerykańska czeka na jej czas i wejście. Także całym sercem na ręce ojca Dawida dziękujemy wszystkim ojcom, braciom redemptorystom i siostrom redemptorystkom i na ręce ojca dyrektora, doktora Tadeusza składamy wyrazy i gratulacji i podziękowań za tę wielką służbę tutaj wraz ze wszystkimi współpracownikami. Niech Bóg państwa błogosławi i wszystkich państwa w domach i to, że państwo wytrzymaliście do godziny 2:01:40 i kilkanaście sekund, to podziwiam wszystkich państwa i całym sercem dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. A my, księże profesorze, podziwiamy księdza profesora za to, że właśnie tyle czasu również ksiądz profesor wytrwał wraz z nami, no, tłumacząc, wyjaśniając, nasiedlając te różnego rodzaju niuanse, które nasi drodzy radiosłuchacze przedstawiają, które gdzieś tam właśnie wątpliwości budziły. I za to naświetlenie serca dziękujemy, za to spotkanie z nauką Kościoła katolickiego, którą teraz chcemy przekuwać w rzeczywistość, w praktykę naszego życia.
I to jest cud. I tak na samo zakończenie mam taką bardzo serdeczną prośbę. Módlmy się, drodzy państwo, za wszystkich braci i sióstr protestantów. To jest bardzo serdeczna moja prośba. I wiem, że to jest na pewno wola i Pana Jezusa, i Boga Ojca, i Ducha Świętego, i Matki Najświętszej, i Niepokalanej Dziewicy Maryi Królowej Polski, żebyśmy my się modlili za naszych braci i sióstr protestantów. A podczas objawień w Gieczwałdzie, jak zapytano, jak nawrócić protestantów, to Matka Najświętsza dała jedną odpowiedź. Zamówcie mszę świętą w ich intencji. Bóg zapłać. Najserdeczniej jeszcze raz dziękuję.
Bóg zapłać serdeczne. Podstawy kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech to temat, który podejmowaliśmy podczas naszego spotkania nocnego na antenie Radia Maryja, a naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Rungus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozdrowienia i podziękowania także dla wszystkich radiosłuchaczy za wspólne trwanie, współtworzenie dzisiejszego czasu nocnego na antenie Radia Maryja.